co w prawie piszczy.
Dobry wieczór Państwu, Ewa Skrabacz, kłaniam się i witam też cotygodniowego gościa, właściwie już współgospodarza, księdza doktora Tomasza Relisa, sędziego Sądu Diecezji Opolskiej, proboszcza parafii Świętego Serca Pana Jezusa w Gogolinie.
Szczęść Boże.
No i kodeks prawa kanonicznego, jesteśmy w Księdze Lud Boży, przypominam, i rozmawiamy o tym, co dotyczy szafarzy duchownych, święci szafarze, czyli duchowni, rozdział pierwszy, formacja duchowieństwa. To wciąż ten temat jest na tapecie. I kanon 241, jeszcze sprawdzam w nowym roku, żeby się pozbierać i nie pogłowić, ale tak, wszystko się zgadza. I co przynosi nam ten kanon? Do wyższego seminarium biskup diecezjalny może przyjmować jedynie tych, którzy, biorąc pod uwagę ich przymioty ludzkie i moralne, duchowe i intelektualne, ich zdrowie fizyczne i psychiczne, jak również szczerą wolę, wydają się zdolni do oddania się na stałe świętym posługom. Niby takie oczywiste, ale sporo tu tych wymagań zostało wskazanych.
Te wymagania też zdają się być oczywistymi, czyli przymioty ludzkie i moralne, duchowe, intelektualne, to wszystkie są ludzkie, tak bym powiedział, przymioty, także zdrowie fizyczne, psychiczne. Przy czym zauważmy, że wiele problemów, jeśli mówimy o duchownych, o tym, co się później z nimi dzieje, bierze się często z pewnych takich ich właściwości, takich cech, zwłaszcza osobowościowych, które wywołują problemy, które na pewno w punkcie wyjścia trudno rozeznać, ponieważ jeśli mamy do czynienia z osobą chorą psychicznie, to nawet powiedzmy na takie pierwsze zachowania możemy wiedzieć, że coś z tym człowiekiem jest nie tak, że jest chory. Gorzej oczywiście, gdy chodzi o zaburzenia osobowościowe, a jeszcze trudniej, gdy chodzi na przykład o stopień zdemoralizowania. Tak? I tutaj z tym powstaje wiele problemów. Oczywiście zakładamy, że zwłaszcza gdy w młodym wieku ludzie przychodzą do seminarium, to wszyscy mają jakąś tą dobrą wolę, tak? To gorące serce, aby pójść za Jezusem, tak jak Ewangelii, wszystko zostawiają i idą. Natomiast jak to się mówi, im głębiej w las, tym gęściej drzewa, tym różne jakieś problemy wychodzą, zwłaszcza kiedy może przychodzą nieco starsi do seminariów. Nie wiadomo do końca, jaka jest motywacja taka nieuświadomiona w tym wszystkim, więc stąd się sprawy bardzo komplikują.
No tak, ta wyliczanka jest dosyć zobowiązująca i myślę, że ona może też wpływać na to, że ktoś przychodzi tak na baczność do tego seminarium, wiedząc, jakie wysokie wymagania stawia się tym kandydatom, no bo tutaj cała lista, prawda, od przymiotów psychicznych, fizycznych i tak dalej, intelektualnych, i że to też właśnie może sprzyjać takiemu, nazwę to trochę tak ogólnie, potocznie, ukrywaniu własnego ja, czasem nawet przed samym sobą.
Brutalne jest to i to też się dostrzega, że w pewnym sensie instytucja seminarium immanentnie coś takiego w sobie ma. To znaczy, no bo co podlega jakiejś ocenie? Tak, możemy ocenić zachowania. To jest tak jak w całej psychologii, tak? No to ludzkie zachowania, postępowania, one są, podają się obserwacji. Natomiast te stany psychiczne, to co w czyjejś głowie się dzieje, to już niekoniecznie, tak? Psychologia tworzy różne narzędzia, aby to wydobyć w postaci, tak, rozmaitych testów, innych jeszcze momentów. Na ile oczywiście one później są też jakby miarodajne, wiarygodne, to jest osobna jeszcze kwestia. Natomiast przecież nie mamy takich narzędzi, jeśli chodzi o kwestie duchowe, te rzeczywiście najgłębsze. Stąd jest ten moment, który tutaj został wspomniany, takiego możliwy podwójnego życia, które zaczyna się właśnie od wstąpienia do seminarium. Czasami jeszcze, i to też na to zwracano wcześniej w historii dużą uwagę, nastawienie księży, którzy posyłają, można powiedzieć, tego kleryka na zasadzie, że myśl tam sobie, co uważasz, ale mów, co tam należy. Czyli jakby już szkolenie w takim podwójnym życiu, być może któremu sami się seminarium oddawali. Nic więc później dziwnego, że ten czas, jeśli chodzi o formację, jest dla wielu zmarnowany.
No tak, i konsekwencje przecież nie dotyczą później tylko tego człowieka. No mówię tylko, choć oczywiście to niewłaściwe słowo, ale właśnie siła rażenia takiej drogi, takiego scenariusza, który ktoś zakłada na wstępie, jest porażająca.
Oczywiście, no, siłą rzeczy nie dotyczy to tylko jego samego, stąd no, nie dziwmy się wielu różnym trudnym sytuacjom, o których słyszymy. No one oczywiście z pewnością mają szereg rozmaitych powodów, nie jest to tylko jeden powód, ale myślę, że nie ma co ukrywać, że jednym z tych powodów też jest taka spora gama zaburzeń, które niosą z sobą osoby, które wstępują do seminarium, a później by niewiele z tym robią, seminarium też niektóre z tych zaburzeń po prostu wzmacnia. I stąd wiele rozmaitych problemów. Oczywiście przy całej tej nagonce do kościoła może sporo rzeczy jest też przerysowanych, oczywiście jest też jakby tutaj może i niesłusznych argumentów, ale myślę, że jest pewną naiwnością mówienie, że to są rzeczywiście jakieś nieliczne tylko wyjątki i tak dalej. Jest to jakaś grupa znacząca, jak sądzę, w duchowieństwie, choć nie powiem oczywiście, że jest to duża grupa, ale gdzieś te swoje początki może to nadywać właśnie w tej instytucji seminaryjnej, która nie potrafi z tej swojej konstrukcji samej sprostać takiemu zadaniu, jakim jest no, zobaczenie człowieka w prawdzie, bo jeśli ktoś ma tylko lęk, że go wyrzucą, tak, i wszystko wokół tego lęku się kręci, no to sprawa jest bardzo utrudniona. Jeśli to nie jest to, że wspólnie też rozeznajemy pewnym duchu zaufania, ale żeby takie zaufanie mogło być, no to znowu tego, kto jest po tej drugiej stronie, kto jest informatorem, o tym też przecież będzie mowa. Także tutaj szereg czynników się składa. Niewątpliwie, tak jak już to mówiłem, dostrzega się, że instytucja seminarium duchownego, to seminarium tydenckie, poza niewątpliwymi zaletami, ma też szereg wad i o jednej z nich tutaj mówimy teraz.
A o kolejnych wątkach już po przerwie.